Rozdział 5. W domu tłumacza. Chrześcijanin poszedł więc naprzód i po pewnym czasie dotarł do domu tłumacza. Wielokrotnie pukał, aż wreszcie ktoś podszedł do drzwi i zapytał: kto tam? Chrześcijanin: panie, jest tutaj podróżny, który został zachęcony przez znajomego pana tego domu, aby się tu stawić ku swojemu pożytkowi. Chciałbym zatem porozmawiać z gospodarzem. Wezwano więc właściciela domu, który po chwili wyszedł do chrześcijanina, zapytując, czego sobie życzy. Chrześcijanin: panie, jestem w drodze z miasta Zagłady na górę Syjon, a mąż, który jest przy bramie, zapoczątkowującej tę drogę, powiedział mi, że jeśli tutaj wstąpię, to mi pokażesz wspaniałe rzeczy, które mi pomogą w mojej podróży. Tłumacz: proszę, wejdź do środka, a pokażę ci te rzeczy, które dla ciebie będą bardzo pożyteczne. Następnie rozkazał słudze zapalić świecę i poprosił chrześcijanina, aby szedł za nim. Najpierw zaprowadził go do pewnego pokoju, którego drzwi polecił słudze otworzyć. Gdy ten to uczynił, chrześcijanin ujrzał wiszący na ścianie portret jakiejś bardzo poważnej osoby, a wygląd jego był następujący. Mąż ten miał oczy podniesione ku niebu, najlepszą z ksiąg trzymał w rękach, zakon prawdy napisany był na jego ustach, a świat był za jego plecami. Stał, jak gdyby chciał przekonywać ludzi, a złota korona wisiała nad jego głową. Chrześcijanin zapytał, patrząc na ten obraz, cóż to oznacza? Tłumacz: mąż przedstawiony na tym obrazie jest jednym z niewielu. Może on powiedzieć to, co swego czasu powiedział apostoł. Bo choćbyście mieli 10 000 pedagogów w Chrystusie, wszakże niewiele ojców macie, bo ja was w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię spłodził. Dziadki moje, które znowu z boleścią rodzę, ażby Chrystus był wykształtowany w was. A to, że widzisz go z oczami podniesionymi ku niebu, z najlepszą z ksiąg w rękach swoich i z zakonem prawdy napisanym na wargach, to ci wskazuje na to, że pracą jego jest poznawać i objaśnić nieznane rzeczy grzesznikom. Również i to, że widzisz go stojącego tak, jakby przekonywał ludzi i świat, niejako zarzucony za jego plecami, a koronę wiszącą nad jego głową, to ma ci wskazać, że za nic sobie ma rzeczy doczesne dla miłości, którą żywi dla służby, dla swego mistrza. Dlatego też w przyszłym świecie otrzyma z pewnością chwałę jako swą nagrodę. Ten obraz, rzekł dalej tłumacz, pokazałem ci najpierw dlatego, ponieważ mąż przedstawiony na nim jest jedynym, którego pan miejsca, do którego zdążasz, upoważnił do służenia ci za przewodnika we wszystkich trudnych okolicznościach, jakie możesz napotkać po drodze. Dlatego też bacznie zważaj na to, co ci pokazałem i zachowaj dobrze w pamięci to, coś widział, abyś czasem, spotkawszy w drodze takich, którzy by kłamliwie podawali się za dobrych przewodników, nie posłuchał ich, gdyż droga ich prowadzi na śmierć. Następnie wziął go za rękę i zaprowadził go do bardzo dużej izby gościnnej, ogromnie zakurzonej, ponieważ jej nigdy nie zamiatano. Po chwili przyglądania się tej izbie, tłumacz zawołał sługę i polecił mu ją zamieść. Gdy ten rozpoczął zamiatać, w powietrze wzbiły się tak wielkie tumany kurzu, że chrześcijanin omal nie udusił się. Po chwili tłumacz rozkazał jednej dzieweczce przynieść wodę i pokropić tę izbę. Gdy to zrobiła, izba została zamieciona i oczyszczona z łatwością. Wtedy chrześcijanin zapytał, cóż to ma znaczyć? Tłumacz: Izba ta jest sercem człowieka, które nigdy nie było uświęcone łaską Ewangelii. Kurz to grzech pierworodny i wewnętrzne zepsucie, które pokalało całego człowieka. Tym, który pierwszy rozpoczął zamiatać, jest zakon. Dzieweczką, która przyniosła wodę i pokropiła, jest Ewangelia. Widziałeś zaś, że gdy tylko ten pierwszy rozpoczął zamiatać, to kurz zaczął unosić się tumanami tak, że izba nie mogła zostać przez niego oczyszczona, a ty omal nie udusiłeś się. Oznacza to, że zakon, zamiast oczyścić serce od grzechu przez uczynki, raczej grzech ożywia, dodaje mu siły i potęguje go w duszy. Zakon go wprawdzie objawia i zakazuje, ale nie ma siły go poskromić. Ale to, że widziałeś, jak dzieweczka pokropiła izbę wodą, po czym już można ją było oczyścić z przyjemnością, wyjaśnia ci tę prawdę, że gdy Ewangelia przychodzi ze swoim słodkim i kosztownym wpływem do serca, to podobnie jak woda poskramia kurz, taki grzech zostaje poskromiony i pokonany, a dusza zostaje oczyszczona przez wiarę, wskutek czego dusza taka staje się sposobna, aby w niej zamieszkał Król Chwały. Widziałem ponadto w moim śnie, jak tłumacz wziął go za rękę i wprowadził do niewielkiego pokoju, gdzie siedziało dwóch małych chłopców. Każdy z nich miał swoje krzesło. Imię starszego było Popędliwy, a drugiego Cierpliwy. Popędliwy wydawał się być bardzo niezadowolony, natomiast Cierpliwy był całkiem spokojny. Chrześcijanin zapytał więc tłumacza, dlaczego Popędliwy był tak niezadowolony. Tłumacz wyjaśnił, że przyczyną było życzenie ich wychowawcy, aby poczekał na otrzymanie swoich najlepszych rzeczy aż do początku następnego roku. On zaś chciał wszystko dostać natychmiast. Cierpliwy natomiast był skłonny czekać. Potem widziałem, jak ktoś podszedł do Popędliwego, przynosząc mu worek pełen skarbów i wysypał je u jego nóg. Popędliwy prędko je pozbierał, wielce się nimi radując, a równocześnie wyśmiewając się z Cierpliwego. Przyglądałem się temu wszakże zaledwie przez chwilę, a on już zdołał wszystko roztrwonić, tak że mu nic nie pozostało poza łachmanami. Chrześcijanin zwrócił się więc do tłumacza z prośbą, aby mu tę sprawę dokładniej wyjaśnił. Ten zaś tak mu odpowiedział. Ci dwaj chłopcy to symbole. Popędliwy – ludzi tego świata, zaś Cierpliwy – ludzi świata, który ma nastać. Jak widzisz bowiem, Popędliwy chce mieć wszystko teraz, tego roku, co oznacza na tym świecie. Takimi są ludzie tego świata. Oni chcą koniecznie mieć wszystkie swoje dobre rzeczy teraz, a nie chcą czekać do przyszłego roku, to jest aż do czasu, gdy nastanie nowy świat, aby tam otrzymać swój dział dobrych rzeczy. Dla nich przysłowie wróbel w garści lepsze aniżeli sto na dachu ma większe znaczenie aniżeli Boże świadectwa dotyczące kosztowności przyszłego wieku. Ale podobnie jak widziałeś, że wszystko roztrwonił i że zostały mu tylko łachmany, podobnie będzie z wszystkimi jemu podobnymi ludźmi przy końcu tego wieku. Na to odpowiedział chrześcijanin. Teraz rozumiem, że Cierpliwy jest mądrzejszy i to dla wielu względów. Pierwszy, ponieważ czeka na najlepsze rzeczy. Drugi, również i dlatego, że będzie się cieszył chwałą swego dziedzictwa, podczas gdy ten drugi będzie miał tylko łachmany. Tłumacz. Jeszcze winieneś dodać jedną uwagę, a mianowicie to, że chwała przyszłego świata nigdy się nie skończy, ale rzeczy doczesne nagle znikną. Dlatego też nie tyle miał powodów Popędliwy do śmiania się z Cierpliwego, otrzymawszy swoje najlepsze rzeczy wpierw, ile będzie miał powodów Cierpliwy śmiać się z Popędliwego, gdyż jego dobra będą trwały na zawsze. Pierwsze rzeczy będą musiały ustąpić miejsca ostatnim, gdy nadejdzie czas. Ostatnie rzeczy natomiast żadnym innym miejsca nie ustępują, bo żadnych innych, które by nastąpić miały, już nie ma. Ten zatem, kto ma dział swój wpierw, musi z konieczności mieć ograniczony czas na jego używanie. Ten natomiast, który ma swój dział na ostatku, będzie go już miał na zawsze. Dlatego jest powiedziane o bogaczu, że odebrał dobre rzeczy swoje za życia swego, a Łazarz także złe. A Łazarz teraz ma pociechę, a on cierpi męki. Chrześcijanin, z tego wnioskuję, że nie jest rzeczą dobrą pożądać wszystko, co teraz jest, ale raczej czekać na te rzeczy, które nastąpią. Tłumacz, masz rację, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Pomimo, że tak jest, fakt, że rzeczy doczesne i nasza pożądliwość cielesna są tak bliskimi sobie sąsiadami, a z drugiej strony to, że rzeczy przyszłe i nasze zmysłowe zrozumiewanie są sobie tak bardzo obce, powoduje, że te pierwsze dwie rzeczy nagle się w sobie rozmiłowują, a te drugie dwie zawsze od siebie pozostają oddalone. Potem widziałem w moim śnie, jak tłumacz wziął chrześcijanina za rękę i zaprowadził go do miejsca, gdzie pod ścianą palił się ogień. Koło tego ognia stał pewien człowiek, który bezustannie na ogień ten lał wiele wody, usiłując go zagasić. A pomimo to ogień gorzał coraz wyższym i gorętszym płomieniem. Widząc to, chrześcijanin zapytał, cóż to ma znaczyć? Tłumacz zaś wyjaśnił to tymi słowy. Ogień ten jest dziełem łaski, która jest czynna w sercu człowieka. Tym, który nań leje wodę, usiłując go zagasić i unicestwić, jest diabeł. To zaś, że widziałeś, jak pomimo to ogień ten bucha coraz wyższym i gorętszym płomieniem, ma przyczynę, którą również ujrzysz za chwilę. Po tych słowach zaprowadził go za ścianę, przy której się palił ogień. Tam zobaczył męża trzymającego w ręce naczynie z olejem, który stale dolewał oleju do ognia, choć robił to niepostrzeżenie. Chrześcijanin zapytał więc, cóż to ma znaczyć? Tłumacz zaś odpowiedział, to jest Chrystus, który przy pomocy oleju łaski nieustannie podtrzymuje dzieło, które zostało zapoczątkowane w sercu. To zaś, że widziałeś go stojącego za ścianą i działającego w ukryciu, ma cię nauczyć, że jest sprawą trudną dla osoby kuszonej widzieć, w jaki sposób dzieło łaski jest podtrzymywane w jego duszy. Widziałem również, jak tłumacz podobnie go wziął za rękę i zaprowadził do pewnego uroczego miejsca, gdzie znajdował się piękny, duży pałac. Widokiem tego pałacu chrześcijanin wielce się zachwycał. Zauważył też, że na płaskim dachu tego pałacu przechadzało się kilka osób przyobleczonych w złote szaty. Chrześcijanin zapytał, czy możemy wejść do tego pałacu? Tłumacz zaprowadził go wówczas ku drzwiom pałacu, gdzie stała już cała gromada ludzi pragnących wejść, ale nie mieli odwagi. Niedaleko drzwi siedział przy stole pewien mąż z piórem w ręce, a na stole leżała księga i kałamarz. W księdze tej zapisywał imiona tych, którzy chcieli wejść do środka. Chrześcijanin zauważył, że w drzwiach wejściowych stało wielu zbrojnych mężów strzegących wejścia, którzy byli gotowi stawić opór śmiałkowi usiłującemu wejść i to w najstraszniejszy sposób, na jaki ich tylko było stać. Widząc to wszystko, chrześcijanin był niemało zdumiony. Na widok zbrojnej straży każdy z obecnych tam cofał się od drzwi tych ze strachem. Wreszcie chrześcijanin zobaczył pewnego męża wielkiej tuszy, który podszedł do stołu i poprosił siedzącego tam pisarza o zapisanie w księdze jego nazwiska. Gdy to zostało dokonane, mąż ten dobył swego miecza, na głowę nałożył hełm i skierował się pędem ku wejściu, gdzie się nań z całą zajadłością rzuciła zbrojna straż. On jednak tym się nie zraził, lecz dzielnie, wymachując swoim mieczem na lewo i na prawo, otrzymał, ale i zadał wiele ran tym, którzy usiłowali przeszkodzić mu w przedostaniu się do wnętrza. W końcu przebił się jednak przez nich, wszystkich, i wtargnął do środka pałacu. W momencie tym rozległy się radosne okrzyki tych, którzy znajdowali się już wewnątrz i przechadzali się po pałacu. Mówili oni tak: do wnętrza wejść się śpiesz i wieczną chwałę bierz. Po chwili mąż ten został przyodziany w takie same szaty, jakie oni nosili. Wtedy chrześcijanin rzekł z uśmiechem: zaiste, domyślam się prawdziwego znaczenia tego, co tutaj widziałem. Pozwól zatem, że już się udam w dalszą drogę. Tłumacz jednak odpowiedział: nie, poczekaj jeszcze tylko chwilę, aż ci pokażę kilka innych rzeczy, a potem odejdziesz. I znowu go ujął za rękę i wprowadził do bardzo ciemnego pokoju, w którym znajdował się jakiś człowiek zamknięty w żelaznej klatce. Człowiek ten wydawał się być bardzo smutny. Siedział, mając oczy spuszczone ku ziemi, ze złożonymi rękami, jak gdyby mu miało pęknąć serce. Na jego widok chrześcijanin zawołał: cóż to ma znaczyć? Tłumacz polecił mu porozmawiać samemu z tym człowiekiem. Chrześcijanin zwrócił się więc do niego z następującym pytaniem: kim jesteś? A człowiek ten odpowiedział: jestem tym, kim niegdyś nie byłem. Chrześcijanin: a kim byłeś przedtem? Mąż w klatce: niegdyś byłem zarówno we własnych, jak i w oczach innych ludzi pięknym i kwitnącym wyznawcą Chrystusa. Niegdyś byłem, tak mi się przynajmniej zdawało, dostatecznie piękny, aby wejść do niebieskiego miasta i radowałem się na myśl, że tam kiedyś się znajdę. Chrześcijanin: wobec tego, kim jesteś teraz? Mąż w klatce: teraz jestem mężem rozpaczy i jestem w niej zamknięty, jakby w żelaznej klatce. Nie mogę się wydostać, o teraz już nie mogę. Chrześcijanin: ale jak to się stało, że się znalazłeś w takim stanie? Mąż w klatce: przestałem czuwać i być trzeźwym. Poddałem się temu, co mi dyktowały moje namiętności. Zgrzeszyłem przeciwko światłu słowa i dobroci Bożej. Zasmuciłem ducha i odszedł ode mnie. Pobudziłem Boga do gniewu i opuścił mnie, i tak zatwardziłem moje serce, że już teraz nie umiem pokutować. Chrześcijanin zwrócił się wtedy do tłumacza i zapytał go: dla takiego jak ten człowiek to chyba nie ma już nadziei? Zapytaj go sam, odpowiedział tłumacz. Chrześcijanin ponownie zwrócił się więc do tego człowieka i zapytał: czy dla ciebie nie ma już żadnej nadziei i musisz pozostać w tej żelaznej klatce rozpaczy? Mąż w klatce: nie, dla mnie nie ma już żadnej nadziei. Chrześcijanin: ależ dlaczego? Przecież Syn Błogosławionego jest pełen litości. Mąż w klatce: ja ukrzyżowałem go sobie ponownie. Pogardziłem jego osobą, pogardziłem jego sprawiedliwością, krew jego miałem za pospolitą i ducha łaski zelżyłem. Dlatego sam siebie wyłączyłem z wszystkich obietnic i nie pozostaje mi teraz nic innego, jak tylko groźby, niechybne groźby pewnych sądów, które mnie jako przeciwnika zniszczą. Tłumacz: za jakie czyny znalazłeś się w tym stanie? Mąż w klatce: za pożądliwości, przyjemności i korzyści tego świata, z używania których obiecywałem sobie niegdyś wiele rozkoszy. Teraz jednak każda z tych rzeczy mnie gryzie i męczy, jakby palący robak. Tłumacz: czy nie możesz jednakże pokutować i odwrócić się od tego wszystkiego? Mąż w klatce: Bóg odmówił mi łaski pokuty. Słowo Jego nie stanowi dla mnie żadnej zachęty do wiary, bowiem On sam zamknął mnie i trzyma w żelaznej tej klatce. Żaden już człowiek tego świata nie potrafi mnie z niej wyzwolić. O wieczności, wieczności! Jakże stanę wobec tej niedoli, która ma trwać wieczność całą? Wtedy tłumacz zwrócił się do chrześcijanina i rzekł mu: zapamiętaj niedolę tego człowieka i niechaj ona będzie wieczną przestrogą dla ciebie. Chrześcijanin: zaiste, to jest okropne. Oby Bóg dopomógł mi czuwać, być trzeźwym i modlić się, aby uniknąć przyczyn, które spowodowały nędzę i nieszczęście tego człowieka. Ale Panie, czy nie czas już, abym się udał w dalszą drogę? Tłumacz: poczekaj jeszcze trochę, aż ci pokażę tylko jedną jeszcze rzecz, a potem udasz się w dalszą drogę. Ująwszy go za rękę, zaprowadził do pewnej izby, w której znajdował się człowiek właśnie wstający z łóżka. Wkładając na siebie odzież, drżał na całym ciele. Chrześcijanin zapytał więc: czemu on tak drży? Tłumacz poprosił tego człowieka, aby sam wyjaśnił chrześcijaninowi przyczynę, dla której się to dzieje. A on wyjaśniając powiedział: tej nocy, gdy leżałem uśpiony, miałem sen. Oto widziałem niebo, które zrobiło się zupełnie czarne. Nagle zaczęło błyskać się i grzmieć w straszliwy sposób, tak że omal nie umarłem z przerażenia. Spojrzałem w górę i zauważyłem, że chmury przesuwały się po niebie z niezwykłą szybkością. W tym momencie usłyszałem donośny dźwięk trąby i ujrzałem męża siedzącego na obłoku, któremu towarzyszyło tysiące niebian. Wszyscy oni byli jakby płomieniami ognia. Niebiosa także były całe rozpalone. Słyszałem następnie głos mówiący: powstańcie, umarli, a przyjdźcie na sąd. Po tych słowach skały zaczęły się kruszyć, groby otwierać i umarli leżący w nich wychodzili. Niektórzy z nich byli ogromnie radośni i spoglądali w górę, inni natomiast starali się ukryć pod górami. Potem zaś widziałem, jak mąż, który siedział na chmurze, otworzył księgę, a całemu światu rozkazał przybliżyć się. Pomiędzy nim a nimi pozostała jednak pewna odległość, gdyż z niego wydobywały się okropne płomienie, które były przed nim, odległość podobna jak pomiędzy sędzią a oskarżonym w sądzie. Słyszałem również, jak sługom swym mąż siedzący na chmurze rozkazał, aby zebrali konkol i plewy i wrzucili je w jezioro ogniste. W tym momencie rozwarła się bezdenna otchłań tuż obok miejsca, gdzie stałem. Z jej wylotu zaczęły się wydobywać obfite dymy. Rozpalone węgle, usłyszałem okropne jęki. Tym samym sługom został wydany rozkaz: zbierzcie moją pszenicę do gumna. W tej chwili zobaczyłem wielu zachwyconych i wzniesionych w górę na obłoki. Mnie jednak pozostawiono na ziemi. Starałem się też jakoś ukryć, ale nie udawało mi się to, gdyż mąż, który siedział na chmurze, nieustannie przenikliwie patrzał na mnie. Również i sumienie moje mnie oskarżało i wszystkie grzechy moje przyszły mi na myśl. W tym momencie obudziłem się, chrześcijanin. Ale co spowodowało, że widok ten tak cię przeraził? Mąż: zdawało mi się, że przyszedł dzień sądu. Ja zaś na dzień ten nie byłem gotowy. Wszakże najbardziej przeraziło mnie to, że aniołowie zabrali niektórych ludzi, lecz mnie pozostawili. Rozwarty wylot piekła, jak i wyrzuty mego sumienia przejmowały mnie. Czułem poza tym skierowany na mnie nieustannie wzrok sędziego, na którego obliczu malował się gniew. Wówczas tłumacz zapytał chrześcijanina: czy dobrze rozważyłeś to wszystko? Chrześcijanin: tak jest. Sprawiło to w mej duszy zarówno nadzieję, jak i strach. Tłumacz: dobrze. Zachowaj więc wszystko w pamięci, aby ci to było jako bodziec, kłujący jak ostroga, pomagający do tego, abyś podążał wciąż naprzód drogą, którą masz iść. Chrześcijanin przepasał więc biodra swoje, przygotowując się do ruszenia w dalszą podróż. Na koniec tłumacz takimi go pożegnał słowami. Niechaj pocieszyciel będzie z tobą zawsze, dobry chrześcijaninie, i łaskawie poprowadzi cię drogą wiodącą do miasta.